każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Witam fanów Czarnego Sportu. Dzisiejsze wydanie magazynu rozpoczniemy od Grand Prix. Za nami 4 rundy cyklu. Aktualnym liderem jest Tai Wuffinden, który jak do tej pory uzbierał na swoim koncie 65 punktów. A nas szczególnie interesuje jednak pozycja w klasyfikacji generalnej Patryka Dudka. Tymczasem aktualny wicemistrz świata jest dopiero 7 i ma w dorobku 36 oczek. Dwa ostatnie turnieje nie poszły po myśli popularnego Duzersa, bowiem w Horsens oraz ostatnio w sobotę w Halstavik zdobył po 6 punktów i nie zdołał awansować do finału. O ocenę tegorocznych startów Dudka w Grand Prix oraz prognozę na kolejne rundy poprosiliśmy znanego i cenionego eksperta Tomasz Lorek z Polsatu Sport przed nami.
W sumie Patrykowi wyszedł tak naprawdę w tym roku jeden turniej. Fantastycznie jechał drugą część Pragi, no i walka w finale z Freddy Mindgenem to klasyka, to naprawdę znakomite zawody w wykonaniu Patryka. Myślę, że na chłopski rozum tak, też myślałem, że drugi sezon będzie jeszcze lepszy, w sensie takim, że będzie bił się o najwyższe szczyty i jeszcze tego jego sytuacja nie przekreśla aktualna. Natomiast Patryk miał sporo pecha, bo w Horsens stracił silnik. Myślę, że troszeczkę mu przeszkadza presja tego, że musi dźwigać w Jelonej Górze rolę lidera, przywódcy lokomotywy, która ciągnie zespół. Jednak jak to jest na barkach, jest 7 chłopaków w składzie, ale jednak siłą rzeczy nikt nie powie, że jest inaczej niż Patryk Dudek ma być liderem i on jest tą osobą, która mimo tego, że nie jest najstarszy zespole, to jednak na nim spoczywa odpowiedzialność i to gigantyczna. No, jest wicemistrzem świata, natomiast myślę, że też kłopoty sprzętowe. To jest źródło, bo Patryk jest według mnie, dalej będę twierdził, że najpiękniej jeżdżącym stylowo zawodnikiem, ale też czasami styliści byli typu Lee Adams, prawda? Czyli stylista bez zęba. Natomiast Patryk ma i zęba, i agresję, i taką właściwą dozę arogancji na torze, taką potrzebną, żeby wygrywać ważne turnieje, bo takim trzeba być, po trosze egoisto. A z drugiej strony Patryk jest ambitnym człowiekiem i on doskonale wie, że to był wszystko na żużlu, bo ma juniorskie tytuły mistrza świata i puchary świata seniorskie i ligę zdobył i mistrzem Polski, więc brakuje mu tylko złota w GP. I na pewno, jeżeli się upora ze sprzętem, to będzie stary, dobry Patryk Dudek. Więc jeszcze bym wcale nie skreślał, nawet w kontekście najbliższej rundy w Cardiff, mimo tego, że Patryk Dudek nigdy nie jeździł w regularnej wizy brytyjskiej, to wcale nie jest skazane na niepowodzenie. Myślę, że jeszcze nadejdą słoneczne dni dla Patryka, bo Dudek to jest taki gość, że ona go odpali, to będzie szedł gigantycznie do góry. Więc nawet medal nie jest jeszcze wykluczony dla Patryka. A kłopoty sprzętowe dopadają notabene. Tai Wuffinden, pozbawiony szybkich szaf, nie istnieje. To nie jest rider typu Darcy Ward, który na kucykach potrafił wykręcić cuda wianki. To jest bardzo dobry, świetnie wyszkolony żużlowiec, ale potrzebuje czego, żeby się odepchnąć, a nie być jak jaskiniowiec Fred Flintstone, prawda? Natomiast, więc nawet świetnych zawodników, a myślę, że talent taki jeździecki, czysty i pracę na motocyklu, balans ciałem, Dudek ma większą niż Wuffinden. Oczywiście Wuffinden wygrywa zapleczem, szerokim mechanikami być może i troszeczkę takim mądrym cwaniactwem, że umie świetnie czytać tor, nie? I się bawić też życiem. Ale Patryk też prywatnie świetnie na scenie, czy śpiewa, czy naśladuje gwiazdy rocka. On też znalazł dla siebie furtkę i miejsce, gdzie sobie odpoczywa i musi dać ulgę umysłowi i ciało, nie? Żeby troszeczkę potańczyć, pośpiewać. Natomiast jeździecko, naprawdę Dudek to jest jeden z największych talentów. Nawet Jason Crump, pytany przed sezonem, pamiętał chwilę, kiedy przywoził M&M'sy jeszcze Patrykowi, bo wtedy w Polsce był to towar pierwszej jakości. Każdy dzieciak by chciał to mieć, więc jeszcze Jason, jak jeździł lata w Polsce, to przywoził dla taty Patryka, dla Sławka M&M'sy. To też taki sentymentalny, fajny pomysł. I Crumpy powiedział, że dla niego to jest szokiem, że tak mało jest wykorzystywane marketingowo, bo dla niego Patryk Dudek jest najpiękniej jeżdżącym zawodnikiem w stawce Grand Prix. I to jest prawda, bo są ludzie, którzy mają talent naturalny, a są ludzie, którzy owszem są skuteczni, tak jak na przykład Wuffy, no ale nikt nie powie mi, że Wuffinden to jest talent z ikrą Boga. To jest bardzo mądry zawodnik, świetny chłopak, nie? Natomiast tam nie ma ziarna Boga. To nie jest żaden geniusz, to jest bardzo profesjonalnie przygotowany chłopak i chwała mu za to, bo to też trzeba umieć wykorzystać. Natomiast no nie jest to Roger Federer na żużlu czy Valentino Rossi w MotoGP, czy Federer w tenisie, prawda? To nie jest to skala wielkości. To nie umniejsza jego klasie, że sportowej. Natomiast Patryk Dudek, czasami jest tak, że ci namaszczeni przez Boga ludzie, którzy mają w genach coś w kołysce, nie zawsze umieją to wykorzystać, bo mają albo za lekko im to przychodzi i jest element znudzenia, bo utalentowany osobnik, obojętnie czy to jest sport, czy sztuka, czy żużel, czy piłka nożna, czy Formuła 1, to talent często się nurzy błyskawicznie, bo za łatwo mu przychodzą wszystkie niuanse. Chwyta to w lot, nie? Darcy Ward siadał i łapał kąty. Starszy Chomsky mówi w gdańsku: Darcy, przejdź się jeszcze raz. On mówi: po co? Ja już wszystko wiem. Wiadomo, że Darcy jest w innej galaktyce niż Wolfie, Duzers i tak dalej, czy nawet Tomek Golub, nie? Myślę, że to jest talent pokroju Michaela Lee, dlatego, że Michael zdąży to być mistrza świata seniorów, a Darcy nie zdobył. Natomiast Dudy, jak tylko się upora z furmankami, będzie miał silniczki, które chodzą, jednostki napędowe, które latają, to wróci stary, dobry Duzers i myślę, że jeszcze będzie zielonka miała z niego pożytek wizę, a on sam satysfakcji z startu w Grand Prix.
A my w magazynie przechodzimy do bieżących wydarzeń. Ekipa Falubazu Zielona Góra po wygraniu eliminacji drużynowych mistrzostw Polski juniorów przystąpi dzisiaj do serii półfinałowej. Przed zawodami, które odbędą się na W69 o 17.30 rozmawialiśmy z trenerem zielonogórskiej młodzieży. Aleksander Janas opowiadał nam m.in. o problemach kadrowych w zespole i zawodnikach, którzy zrezygnowali już z jazdy w Falubazie.
W ubiegłym tygodniu zakończyły się rozgrywki eliminacyjne. Myśmy te rozgrywki, akurat tak się złożyło, w grupie wygrali. Dzisiaj zaczynamy w Zielonej Górze kolejną serię tych rozgrywek, półfinały. Półfinały to są jakby podzielone na dwie grupy, po 7 drużyn. W lipcu będą się odbywać rozgrywki w ilości 7 meczów w jednej grupie. Później grupa zostaje wymieszana, za zespoły poprzestawiane i w sierpniu odbędzie się jakby druga edycja tych rozgrywek. Z tych dwóch etapów wyłoniony będzie finał i finał rozstrzygnięty będzie w jednym meczu, już chyba we wrześniu.
Jakie cele pan przed drużyną stawia na tym kolejnym etapie?
Chcielibyśmy pojechać jak najlepiej. Chodzi nam, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, ale nadrzędnym celem jest szkolenie młodzieży. No akurat w tym przypadku nam się tutaj trochę problemów zrobiło, dlatego że dzisiejszych na przykład zawodów jesteśmy zmuszeni wystartować w zespole dwuosobowym. Pojedzie Tonder z Niedźwiedziem. Nie pojedzie już Pawliczak jak ostatnio w ubiegłym tygodniu, bo nieszczęśliwie upadł w Krakowie, złamał obojczyk, także będzie pauzował. Na szczęście kontuzja okazała się nie tak groźna i myślę, że w kolejnym miesiącu, w sierpniu, on już dołączy do grupy i będziemy odrabiać te straty, które no chyba będą, bo dwuosobowy zespół wiadomo, że nie zdobędzie tyle, co trzyosobowy, po prostu będzie jeden bieg pusty, 4 starty mniej i to w każdym meczu. No akurat jest taka sytuacja, że nie będziemy mieli zawodników na te najbliższe zawody. 26 jest termin regulaminowy na egzamin licencyjny, także po tym terminie będą mieli możliwość dołączyć kolejni zawodnicy, którzy no, skorzystają z tej możliwości szkolenia się na różnych torach.
A jacy zawodnicy są zgłoszeni formalnie do tych rozgrywek?
Kadrę zawodów drużynowych mistrzostw Polski juniorów zgłoszonych przez Falubas. To są zawodnicy Niedźwiedź, Zgardziński, Tonder, Pilarski, Pawliczak. To jest oficjalna piątka, która może startować w tych zawodach. Niedźwiedź jest sprawny, Tonder też do zawodów, natomiast Zgardziński, Aleks, wiem, że jest po wypadku, Wojciech Pilarski również, no i o Damianie Pawliczaku wspomniałem już, także mamy do dyspozycji niestety, jak widzimy, tylko dwóch.
A co pan może powiedzieć o aktualnym stanie zdrowia Aleksa Zgardzińskiego i właśnie Wojciecha Pilarskiego, którzy no, rehabilitują się?
Z Wojciechem Pilarskim jest poważniej, jeśli rozpatrywać by odpowiedź w zakresie uprawiania sportu, więc czekamy, jego leczenie jeszcze trwa, wypadek był poważny, operacje musi poczekać, aż wyzdrowieje, zobaczymy, co powie lekarz, na ile będzie sprawny sportowo, żeby móc brać udział w zawodach sportowych. Natomiast Aleks Zgardziński jest już w dobrej kondycji, chodzi na rehabilitację codziennie, przychodnia sportowa Olimpu, doktora Zapotocznego bardzo mu pomaga. Sam Aleks jest też dobrej myśli, jest szansa, że może w sierpniu się pokaże już na torze, ale to takie może.
Mateusz Burzyński już zakończył karierę.
Mateusz Burzyński w ogóle w tym roku nie podjął treningów, startów w naszym klubie.
A jeżeli chodzi o Eryka Kwietnia, taki zawodnik też gdzieś tam się przewijał?
Eryk Kwiecień w ubiegłym roku zdał licencję pod koniec sezonu, wystartował w jednym meczu. Myślę, że przeraziło go to na tyle, że prostu przyszedł i powiedział, że nie chce więcej jeździć na żużlu, że to go przerasta. Także nie będzie już Eryka Kwietnia u nas.
To jeszcze na koniec zapytam o te dzisiejsze zawody. Kto będzie najgroźniejszy pana zdaniem rywalem dzisiaj?
Rzeczywiście stawka się wzmocniła, dlatego że ci słabsi podpadali w eliminacjach. Ja powiem, kto startuje. Daugapil startuje, Rybnik z dobrymi zawodnikami, Motor Lublin też mają zawodników takich, którzy wygrywają przecież w młodzieżówkach. Wybrzeże Gdańsk, Star Gniezno i Stal Gorzów. Więc stawka jest po drużynach widać dobra. Zawodnicy młodzieżowi też punktują, zdobywają trójki. Także łatwo nie jest, ale trzeba walczyć.
Tyle trener zielonogórskiej młodzieży Aleksander Jana. Samy oczywiście zapraszamy dzisiaj na godzinę 17.30 na W69. Pierwsza runda półfinałów drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Tymczasem w niedzielę 22 lipca w Porcie 2000 w Mostkach odbędzie się piknik z falubazem. Będzie to już 10. edycja festynu, w którym udział bierze cała zielonogórska drużyna. Piknik z falubazem w Mostkach to coroczne wydarzenie, które gromadzi tysiące kibiców. O szczegółach tej imprezy, ale nie tylko, Maciej Noskowicz rozmawiał z rzecznikiem falubazu Marcinem Grygierem.
22 lipca tradycyjna impreza, piknik z falubazem. No mógłbym powiedzieć, że w trochę innym kontekście chyba po raz pierwszy w historii ten piknik będzie się rozgrywał, bo zazwyczaj było tak, że falubas raczej w czubie albo w czołówce tabeli. Tym razem ten kontekst sportowy jest zupełnie inny. Czy w związku z tym ten piknik też może być inny? Czy to dla was taki rodzaj takiego eksperymentu, powiedzmy, żużlowego, jak sądzisz?
Nie, no tak bym do tego nie podchodził. No wiadomo, że jesteśmy w innym miejscu, jeżeli chodzi o wynik sportowy. Po latach zawsze w końcówce lipca też było praktycznie pewne, że falubas będzie w pierwszej czwórce i pytanie tylko, które miejsce zajmie przed playoffami. Teraz jest sytuacja odwrotna, mocno walczymy o to, żeby z Ekstraligi nie zlecieć. No, ale sama formuła pikniku się nie zmienia. Będą wszyscy zawodnicy, no będzie to taka chwila oddechu dla nich i dla kibiców, a też szansa pokazania wsparcia drużynie nawet w tych gorszych momentach sportowych.
Czego można się spodziewać? Wiadomo, że ten scenariusz od lat jest znany i praktycznie niezmienny. Mam wrażenie, że to jest siła tej imprezy, że ci, którzy tam przyjeżdżają, oni wiedzą, czego się spodziewać, wiedzą, kogo tam zastaną. Taka dewiza też wam tutaj przyświeca, żeby ten piknik miał właśnie taką swoją, bym powiedział, wartość i swoje takie główne punkty?
Tak jak powiedziałeś, imprez organizowaliśmy wokół tych spotkań z zawodnikami, co jest kluczem, i jednak one się mimo wszystko zawsze cieszyły mniejszym zainteresowaniem niż sam fakt możliwości spotkania swoich żużlowych idoli, zrobienia zdjęcia. Natomiast wiadomo, że będą też atrakcje. O 17:00 koncert Łukasza Łyczkowskiego z zespołem Piąta Rano, przeloty akrobatyczne, prawdopodobnie akcja od kibiców z Falubas Net Fans skierowana do najmłodszych, o czym będziemy informować na dniach. No ale tak jak mówię, kluczem jest obecność wszystkich zawodników i tak prawdopodobnie będzie, wiem, że jakieś tam są problemy z Jacobem Torselem i Patryk Dudek, który po Cardiff ma utrudniony powrót, jakieś tam loty zlikwidowano Cardiff Berlin, z tego co kojarzę, i gdzieś tam na ostatnią chwilę dosłownie będzie tutaj zjeżdżał do Mostek, ale już potwierdził swoją obecność. Jeżeli tam w samym Cardiff nic go nie zatrzyma dłużej, to na 99% pojawi się w Mostkach.
Co jest siłą tego pikniku, że w środku lata, gdy jest okres wakacyjny, urlopowy, wiele osób gdzieś wyjeżdża, a jednak w rok kilka tysięcy osób się przebija właśnie w Mostkach. Potraficie sobie jakoś to wytłumaczyć?
Myślę, że taka naturalność tego miejsca i tych spotkań. Nie ma tam tej napinki meczowej, jest mniej rozmów o samym żużlu, o wynikach, a zawodnicy są dostępni w komplecie wszyscy, każdy w dobrym nastroju, jakimś takim luzem, którego często brakuje. Sami wiecie, jak się zawodnika łapie przed czy po meczu, bo przed meczem stres, po meczu nie zawsze dobry nastrój. Tutaj jest ta chwila wolnego i myślę, że to jest największa siła. No, miejsce samo, które od lat udostępnia nasz sponsor, czyli grupa Port 2000, firma Kantor.pl. No, wielcy przyjaciele naszego klubu, sponsorzy indywidualni też wielu naszych zawodników. Nie wiem, to wszystko wpływa na to, że tam jest ta atmosfera taka jakaś wyjątkowa. Spokojna, sympatyczna, tam nie ma, właśnie tak jak mówię, rozmów jakichś takich typowo stricte żużlowych, raczej raczej taki luz i możliwość zobaczenia swoich idoli z bliska na zupełnym luzie.
To w klubie cisza, spokój, bo wiadomo, okres lipcowy nie obfituje w zbyt wiele imprez. No liga przecież dopiero 29 tutaj. Nie wiem, czy wy się szykujecie do tego meczu z Lesznem, czy jakieś takie formalne, organizacyjne sprawy w klubie, życie w pełni, czy też może wakacje, też może urlopy pracowników?
No, urlopy pracowników na pewno. Wiadomo, że to jest ten moment, kiedy nie jedzie liga, więc ci, którzy mogą, idą na urlopy. Natomiast no już tak, powoli szykujemy się do meczu z Lesznem. To raptem 3 tygodnie, mecz dla nas bardzo istotny. Wiem, że sztab szkoleniowy myśli nad rozegraniem czów sparingowych przed tym spotkaniem. Na razie bez konkretów, ale wiem, że jakaś taka wstępna koncepcja była rozegrać 2 spotkania z jednym z klubów pierwszoligowych u nas i na wyjeździe. Natomiast o szczegóły wolałbym pytać sztab szkoleniowy w momencie, kiedy to będzie już pewne. Nie w moich kompetencjach jest ustalanie sparingów, także tutaj myślę, że musimy chwilę jeszcze poczekać. Przed nami bardzo ważna, bardzo trudna końcówka sezonu i wszyscy robimy wszystko, żeby utrzymać dla Zielonej Góry Ekstraligę.
Tyle rzecznik Falubaza Marcin Grygier. Jak słyszeliśmy w materiale, żużlowa Ekstraliga ma przerwę aż do 29 lipca, a to dobry moment, aby dokonać oceny po 10 rundach i spojrzeć nieco w przyszłość. Wracamy do żużlowego eksperta. Tomasz Lorek z Polsatu Sport i jego spojrzenie na aktualną sytuację w tabeli ze szczególnym uwzględnieniem 7 w niej Falubazu Zielona Góra.
Patrząc na tabelę PG Ekstraligi po 10 kolejkach, Leszno 18 punktów. Wiadomo, że ekipa Piotrka Barona jest poza zasięgiem, chociaż ostatnio Częstochowa pokazała, że ambitna postawa i jazda do końca może dać efekty. Wiadomo, że w 2 meczu faworytem i tak będzie ekipa leszczyńska, ma świetną parę juniorską, więc to jest klucz do sukcesu w ligowych zmaganiach. Natomiast Sparta, Gorzów i Częstochowa wydają się faworytami do tego, żeby obsadzić te 3 miejsca pozostałe, ale nie wiadomo, co uczyni jeszcze Sir Jack Frontczak, nie? Który rozmaite pomysły miewa i jak każdy w biznesie menedżerskim czasem się myli, czasem ma nosa.
Falubas Zielona Góra, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, ty jeszcze nie zamykałeś drogi przed Zielonogórzanami w kontekście play-off, a co sądzisz o tej obecnej sytuacji ekipy Adama Skórnickiego w tabeli? Pytam ciebie także pod kątem tych kolejnych spotkań.
Na pewno przyjazd Leszna 29 lipca będzie szalenie ważną imprezą dla Falubasu Zielona Góra. Na pewno mecz wyjazdowy w Częstochowie 12 sierpnia też da odpowiedź, co dalej z tym fantem zrobić. Myślę, że faza play-off matematycznie jak najbardziej możliwa, bo będzie trudna do uchwycenia. Fantastycznie, że Zielonogórzanie wygrali u siebie z ekipą Sparty Wrocław, bo to w sporym stopniu ułatwia im drogę do utrzymania się w lidze i myślę, że ten cel przyświeca. Że w takiej rozmowie na chłodno, kiedy emocje się usuwa na bok, to myślę, że Zielona Góra bardzo realnie ocenia swoje aktualne możliwości i ten sezon może nieładnie to brzmi, to jest sezon na przeczekanie, na to, żeby przetrwać trudny okres. Może nie do końca okres finansowy, bo o to się nie boję, bo w Zielonej Górze zawsze będą pieniądze na chwilę, bo to miasto kocha już miłością pierwszą, więc jak nie miasto, to sponsor da, więc kibic nigdy o tym sporcie nie zapomni. Natomiast z jednej strony jest to zdrowe, że czasami też jak masz za dużo sukcesów, to nie czujesz, nie doceniasz kolejnego złotego medalu czy kolejnego krążka mistrza Polski w drużynie. Natomiast pod każdym względem Zielona Góra wnosi tyle kolorytu i nikt nie chciałby, żeby Zielona Góra spadała. Na pewno oprócz tych meczów wymienionych przeze mnie, czyli u siebie z Lesznem i na wyjeździe w Częstochowie, na pewno bardzo ważny będzie mecz z Tarnowem. Na własnym torze, no i wyjazd do Grudziądza, to się rysuje jako być albo nie być. Aczkolwiek no, rozmaite są scenariusze, bo jeszcze nie wiadomo, jak też będzie przedstawiała sytuacja spółek tarnowskich, które są mocne u siebie, ale też przegrywają, więc jeszcze jest kilka rozmaitych opcji i wydaje mi się, że przed tak dobrze jeżdżącej młodzieży zielonogórskiej, to co pokazali nam w arenie najmłodsi, jeżeli dojdą jeszcze do głosu seniorzy, to myślę, że Ekstraliga zostanie. Na tę chwilę bym bardziej nakreślał scenariusz może minimalistyczny, ale realny, tego trzeba się trzymać, żeby stąpać twardo po ziemi, żeby utrzymać się w PG Ekstralidze. To jest najważniejsze, żeby PG Ekstralidze się utrzymała ta drużyna. Zresztą myślę, że z punktu widzenia ekonomicznego i takiej charyzmatycznej strony Falubazu, to każdy klub, który by się utrzymał i ta ekipa, która awansuje z Nice Ligi do PG Ekstraligi, nie życzyłby sobie wypadnięcia Zielonej Góry, bo to jest magnes, to jest miejsce, gdzie zawsze ktoś, kto jest inny niż reszta, jest pożądany w biznesie, w krajobrazie ogólnym. wiadomo, że jeżeli sport sprawi, że Zielona Góra będzie na miejscu 8, no to nie uratuje ich najpiękniejsza ozdoba artystyczna i koloryt i słynna akcja z wpłatą pieniążków, jak trzeba było opóźnić mecz, żeby Dallas Stewart mógł się przebrać i otrzeć pod czoła, prawda? Ale to też świadczy o przebiegłości i takim kolorycie Zielonogórza, więc nie życzę tego Zielonej, która ma punkt przewagi nad Grudziądzami, bo Mr. Garden Geekiem Grudziądz ma troszkę mniej niż Faluba Zielona Góra.
To jeszcze ciekawe spojrzenie Tomasza Lorka na pracę menadżera Falubazu Adama Skórnickiego. Nasz ekspert zwrócił uwagę na ciekawą kwestię. Czy popularny Skóra mógł przyczynić się do pozostania w Zielonej Górze aktualnego indywidualnego mistrza świata Jasona Doyla? Posłuchajmy.
Zdaję sobie też sprawę, że Adamowi Skórnickiemu też jest trudno to poukładać, bo jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, a takim Adam jest, o czym mogę zaręczyć, bo wiele lat się znamy, to jest bardzo porządny człowiek, który pójdzie w środku nocy pogadać z zawodnikiem, żeby go wydobyć z matni, jak ma problem natury osobistej, a to potem się poznaje ludzi, to kwestia wychowania wyniesionego z domu, rodzinnego. Więc Adam jest naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. Mimo, że ma przyklejoną etykietę rock'n'rollowca, ale to, że ktoś jest rock'n'rollowcem, nie znaczy, że jest rozbisurmaniony, bo to czasami wręcz odwrotnie, to ci ludzie, którzy mają fajne halo i dobre hobby i coś fajnego im brzęczy w głowie, to są ludzie, na których możesz polegać, a poubierani, ładnie wyszuflotkowani, wypomadowani na dwa cale, ładnie wypomadowane na dwa cale waszmość, to przeważnie tam się kryje dużo brudu, którego ludzie nie chcą dostrzec, bo ludzie się łapią na ładne słówka czasami, a nie na prawdziwość intencji. To myślę, że Adamowi jest trudno też z tego punktu widzenia, Kuba, że z tej perspektywy, że on jest przyjacielem ludzi, on dużą część ekipy zna, rozumie, czy Grega Zęgotę, który jest fenomenalnym chłopakiem, czy Piotra Ptasiewicza, czy Patryka Dudka, z nimi też się ścigał, więc dla niego czasami podejmowanie decyzji personalnych, kogo wycofać z biegu, kogo wpuścić, jest trudne, ponieważ Adam rozumuje i dyktuje, podejmuje decyzje jako człowiek, a nie jako menedżer, prawda? On wie, o co chodzi w sporcie, bo to jest dużej klasy fachowiec, natomiast dużo jestem prawdy, że żeby być dobrym trenerem, trzeba być cwaniakiem i troszeczkę mieć sobie łajdaka i łobuza. I tacy ludzie którzy nie patrzą na stronę ludzką, tylko wynik, matematyka i utrzymanie się, to oni wygrywają. Natomiast wracając do Skóry, Adam przez to, że może to jest przekleństwo dobrych ludzi, że bardzo rzadko, owszem, Adam ma już srebro i złoto zdobyte, prawda? Natomiast troszeczkę inaczej się prowadzi zespół, z którym jest się zrośniętym kręgosłupem, sercem i korzeniem, bo tak jest w przypadku Adama, nie chciło się dla Leszna. Myślę, że dla niego Zielona Góra jest też fajna, bo on odpoczywa. On oczywiście to jest człowiek, który pracuje, on etos pracy ma taki, że do 3 nad ranem będzie siedział i będzie szukał optymalnych rozwiązań. I szkoda byłoby, żeby taki tej klasy gość i fachowiec jak Adam nie pracował w takim dobrym klubie, czy w ogóle żeby zniknął z mapy, bo to jest znakomita postać, zacny człowiek. Natomiast to, że nie ma instynktu zabójcy, takiego bestialskiego, bezwzględnego typka, nie ma w nim aroganta, który by niszczył i podejmował decyzje bolesne dla chłopaków, ale może dobre dla interesu drużyny, patrząc z perspektywy tego, co jest dobre dla zespołu, to może byłaby Zielona w ciut inne miejsce. Aczkolwiek uważam, że to też jest część zamierzona, bo pamiętamy o tym, że dobry przyjaciel Skóry, Peter Adams, który widzimy go na turnieju Grand Prix obok Tyle w Indiana, to jest stary lis, który nie jeździł na żużlu, ale zna doskonale Speedway i podejmuje super decyzje. Zna się na tym sporcie od mało kto. To myślę, że trochę też Skórę kręci to, że Peter Adams miał też taki okres, kiedy Peter Adams w latach 80. prowadził Cradley Heath. Cradley Heath z Gregiem Hancockiem, z Janem Asfaldem Pedersenem, Erikiem Gundersenem wygrywało tytuły mistrza Anglii. I on, czy Coventry prowadził i też wygrywał mistrza Anglii. I on odchodził, Peter Adams jako menedżer, może to jest też kwestia Skóry, on odchodził z dobrej drużyny mistrzowskiej, żeby zobaczyć, czy on może zbudować coś od zera, bo wtedy Wolverhampton nie miało drużyny ligowej, więc on tak jakby poszedł na zaorane, na nowe poletko i chciał się dowiedzieć, czy fajne roślinki z tego wyjdą, czy będą dobre zbiory, czy jednak to jest u góry i na tym nic się nie wysieje. Będzie skalista gleba, prawda? Więc myślę, że Skóra też trochę to kręci, że Zielonka personalnie może wygląda mocno, ale wcale nie jest jakimś tytanem na tle innych drużyn w Ekstralidze. A fajnie jest zrobić dobry wynik z chłopakami, o których się mówi źle, albo się mówi, że to już jest ostatnia prosta, albo że są na przechowalnie. Mnie na przykład boli, czemu na przykład Zęgi ma dużo negatywów. To jest naprawdę fantastyczny chłopak, który się stara, który robi też rzeczy poza żużlem, który pokazuje inną stronę Speedwaya. Naprawdę przemiły, fajny chłopak i doskonale wie, jak sprzedać żużel lepiej, a chciałby też, żeby było w nim więcej romantyzmu, a nie tylko komercji, natomiast jest bardzo zaradny i myślę, że on zostawia sporo zdrowia na torze, a mimo tego nie jest odbierany właściwie, tak jak być powinien zbierany przez masy, przez opinię publiczną, nie? Gdzie naprawdę ten chłopak się dla Zielonej Góry jest w stanie pokroić i ścigać, jak przystało na wychowanka. Więc myślę, że może dlatego też skórę, z jednej strony nie ma możliwości, bo chciał mieć bardzo Jasona Doyle'a i skóra nawet dzisiaj przy Doyle'u, który jedzie w Grand Prix poniżej swoich oczekiwań, nawet Doyle poza pierwszą ósemką cyklu Grand Prix po czterech rundach, to dalej jest Doyle, którego skóra chciałby mieć, bo pamiętajmy też o jednej rzeczy, czemu Lech Kędziora wyleciał z Gdańska? Bo czasami trudno jest znaleźć wspólny język. Dla skóry, który z Doyle'em zna się za pan brat, jest 100 razy łatwiej rozmawiać niż z ludźmi nie obliżając, którzy są krawaciarzami, którzy sterują klubem zza biurka. I ci ludzie, mówiąc o tym, że to jest zamodane słowo, nie mają prawa tego mówić z prostej przyczyny, że zawsze zawodnik dla zawodnika będzie na innych relacjach funkcjonował. I gdyby jeszcze skóra był szybciej w Zielonej Górze, zanim doszło do federalnych rozmów z Doyle'em, to nie jest tak, że Doyle jest łasy na kasę, bo pamiętajmy, że każdy z nas też ma lepszą ofertę, by się głowił 5 razy, czy nie pójść, a często ludzie idą, bo tam jest 8 zł więcej, prawda? Przysłowiowe, 100 zł więcej. Więc myślę, że gdyby skóra z nim negocjował, to skóra na pewno by, nawet oferując mniejszym budżetem, był w stanie przekonać Doyle'a, żeby zostać w Zielonej Górze. Mimo tego, że mechanicy, że sztab mechaników bliżej Torunia ma i tak dalej, to jednak byłoby to do rozważenia, prawda? Natomiast no, czasami dlatego warto jest, w polskim sporcie jest dużo takich historii, że my nie wiemy, komu powierzyć rolę negocjatora. Czasami facet, który ma, jest ładnie ubrany i ma pieniądze i posadę i fotel, wydaje mu się, że jest mądrzejszy niż reszta, bo on ma instrumenty, żeby dyrygować ludźmi. Nie zawsze tak jest, też nie zawsze zawodnicy mają dobry ogląd, ale myślę, że w tej konkretnej sytuacji, gdyby skóra rozmawiał z Doyle'em, to myślę, że byłby trochę... Nie gwarantuję, że byłoby inaczej, ale byłyby większe szanse, żeby zatrzymać Doyle'a, bo skóra sam wie, jak zmienił się on jako mistrz polski indywidualny i doskonale wie, że Doyle po tytule mistrza świata, pewnie, że dalej chce być medalistą, ale Doyle chce jeździć do roku 47-8, tak jak Hancock, nie? Więc skóra dałby mu ten bufor, żeby gość mógł się spokojnie odbić i ścigać, a jednocześnie nie wybierałby nacisku i co tym mówienie o honorze, czy ktoś jest honorowy, bo odszedł, no, mali ludzie często idą dla 200 zł, zmieniają pracę i zostawiają zgliszcza na rynku osobistym, więc mówienie o tym, że Jason Doyle odchodzi, przepraszam bardzo, Roger Federer ma miliardy zarobione na korcie i zrywa kontrakt z firmą odzieżową, wchodzi po 20 latach do innej firmy. To nie znaczy, że jest pazerny, to jest umiejętne wykorzystywanie swojej pozycji na rynku, prawda? Jeżeli Lewis Hamilton jest 4-krotnym mistrzem świata, to szuka opcji takiej, żeby rekiny finansowe go nie zjadły i nie zagryzły, bo to nie jest tak, że żużlowiec jest samotną wyspą i on jest szczęśliwy, jeżdżąc 4 razy dookoła toru, prawda? On musi też mieć poczucie, że osoba, która siada po drugiej stronie stołu, jest partnerem, nie katem, nie pistoletem, trzyma różnicę Winnetu, srebrną różnicę Henry'ego, tylko Olszeder Henda, tylko jest partnerem do rozmowy i negocjacji. I zrozumie go w chwili, kiedy Zengi, Protas, Dudi będą mieli problemy, bo to jest sedno. Tu jest cały czas duży problem na linii negocjacji, kontaktów międzyludzkich. Że zawodnik postawiony sam sobie w sytuacji trudnej. Owszem, pewnie, że prezes każdy powie, że ja to pomagam, w ogóle śpię, jaźnicę gotuję i szczawiową i troszczę się o chłopaka. No tak, tylko to ma niewiele wspólnego z prawdą.
Tyle Tomasz Lorek z Polsatu Sport i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie magazynu żużlowego. Kolejne za tydzień o stałej porze. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.